Dziękuję za takie względy, jak mi mnie darzycie, ze względu może na mój wiek, że mogę siedzieć. Dziękuję bardzo. I ja chciałbym dzielić się tym tematem, który już tutaj i Adaś wspomniał. I chciałbym powiedzieć, że naszym tematem jest życie w mocy Ducha Świętego. A ja tak szczerze powiem, że dzisiaj rano kiedyś tak nad tym zastanawiałem, zresztą uzgadniałem to teraz troszeczkę z Robertem i z Wojtkiem, że mówimy, ten temat poruszamy dlaczego? Dlatego, że mamy taki deficyt czy niedobór, że my nie żyjemy w mocy Ducha Świętego. Chciałbym powiedzieć, że to jest taka katastrofalna sytuacja, bo to wszystko jest nam darowane, darowane nam z łaski, a my z tego nie korzystamy. Powody, dlaczego nie korzystamy, są bardzo różne, ale wiem, że wina jest po naszej stronie, bo nasz Pan się nie zmienił. I dlatego taki temat, który już poruszyłem, to było to, co jest napisane w 3 rozdziale listu do Hebrajczyków, 14 wiersz jest powiedziane tak. Albowiem staliśmy się uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko początek tego gruntu aż do końca statecznie zachowamy. Albowiem staliśmy się uczestnikami. Jeśliśmy się stali uczestnikami, to znaczy, że to nam zostało darowane, ale my teraz mamy w tym trwać i my musimy, chciałbym powiedzieć, usuwać z naszego życia, z naszego chodzenia za Panem to, co jest przeszkodą, żebyśmy w tej mocy mogli chodzić. Chciałbym powiedzieć jedno. Jest taka książka, był taki pastor zboru Filadelfia w Sztokholmie, się nazywał Lewi Petrus, nawet po wojnie był jeszcze u nas, nawet w Cieszynie. I on napisał taką książkę, no niestety tylko w języku niemieckim czy szwedzkim, jest Wiatr, gdzie chce wieje. I w tej książce on pisze zaraz na początku taki rozdział jest, warunkiem zbawienia jest, kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. A więc pisze, uwierzy to jest dzieło Ducha Świętego, przekonał nas o grzechu i potrzeby przyjścia pod krzyż Golgoty, wyznania grzechów. A potem następny krok jest, to już jest akt posłuszeństwa, przyjąć chrzest. Wiemy, jakkolwiek to tak prosto brzmi, kto uwierzy, a ochrzci się, z tym chrztem jest bardzo wiele kłopotu. I chciałbym powiedzieć, że szczególnie w kręgach protestanckich, tu na Śląsku Cieszyńskim, to uwierzy naprawdę życie wzorcowe, ale jak powie, ale ty się masz ochrzcić, to... A to jest akt posłuszeństwa i to jest warunek. Chciałbym powiedzieć, że bardzo wiele osób się powołuje, no ten na krzyżu się nie ochrzcił, a Pan Jezus mu powiedział, dziś jeszcze nie, ale on nie miał tej możliwości, tak? Ale jeśli mam możliwość, ja muszę być posłuszny Bożemu Słowu. A następnie i Lewi Petrus to rozwija w tym pierwszym rozdziale tej książki, on mówi bardzo wyraźnie, co jest warunkiem zbawienia. I mówi, jeśli ktoś na przykład dożył pełni Ducha Świętego, modli się w języka, że myśli, o, on jest o jeden krok wyżej na tej drabinie do nieba, to się myli, bo tak nie wolno. Warunek zbawienia jest jeden. Ale on w dalszym ciągu tej książki rozwija ten temat i pisze, nie wyobrażam sobie zwycięskiego życia bez pełni Ducha Świętego. On pisze, nie wyobrażam sobie zwycięskiego życia bez pełni. To nie tylko chodzi o języki, ale chodzi o dożywanie pełni mocy. A chciałbym powiedzieć, że nam tego brakuje. I tu jest taka pierwsza kwestia, że to jest dla nas darowane, że to jest konieczne, ale my bardzo często jako wierzący i dzisiaj jest w wielu zborach i u wielu wierzących taki stan, no ja dożyłem zbawienia, chwała Panu, ja się modlę w języka, ja mam społeczność z ludem Bożym, ja nie upodabniam się do tego świata i to mi wystarczy. I tak sobie poduszkę pod głowę i jak te panny, które owszem oczekiwały, ale one posnęły. Wszystkie zasnęły, ale te były zabezpieczone, a te nie. I tu chciałbym powiedzieć, że taki stan zaistniał w naszym Kościele. Ja nie mówię tam, nie oskarżam, nie jestem upoważniony, żeby kogokolwiek sądzić, ale widzę ten stan. I tak wiele ludzi koło nas ginie, tak wiele ludzi jest wokół nas, którzy mają problemy, a oni nie mają się do kogo zwrócić. Chciałbym powiedzieć, nie mają się do kogo zwrócić. No i teraz coraz częściej w zborze są wierzący psycholodzy czy psychiatrzy i oni są etatowi nawet. W Stanach jest to już jest normalne. Jak jest zbór, to ma być psychiatra i psycholog. Tak, ty głową kręcisz, to jest prawda. Ja mówię, że taka sytuacja jest. I chciałbym powiedzieć, że dzisiaj bardzo, no, psychologia, te studia są nawet bardzo modne i kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy wybierają zawód, to zawsze się pytam, a co ty chcesz studiować? Psychologię, oj, ty jako dziecko Boże raczej nie. Odmawiam. Dlaczego? Dlatego, że już miałem styl z kilkoma studentami czy studentkami do rozmowy, które no, na studiach ci asystenci, oni z tymi paranormalnymi praktykami tak są zafascynowani, żeby coś no, się działo i wprowadzam pod to normalnie medytacje i tak dalej, studentów. I teraz wierzący albo w tym uczestniczy, no bo jak chce zaliczyć, to musi, no, a jak nie, no to trzeba zmienić kierunek studiów, nie? I dlatego ja od razu mówię, raczej to nie jest dla dziecka Bożego. My wiemy, kto jest naszym doskonałym psychologiem, nasz Pan i Duch Święty. To tak może tytułem wstępu. Chciałbym powiedzieć, że wszyscy widzimy potrzebę tych zaspokajania potrzeb nie tylko tego świata, bo to jest jedna sprawa, nie? Ale chciałbym powiedzieć potrzeb w naszych zborach. Bo jeśli ktoś przychodzi z potrzebą i jest na przykład czymś obciążony, a tych obciążeń jest bardzo dużo, to ja zawsze mówię, no my modlimy się o uwolnienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Chcesz oddać swoje życie? No mówię, Pan Jezus to uwalniał wszystkich, nie? No, uwalniał, tak. Ale chciałbym powiedzieć jedno, ja wiem, że wolność mamy w Jezusie, Chrystusie. I tylko jeśli ktoś chce być wolny, to zawsze pierwsza oferta w Jezusie Chrystusie. No i może to jest trochę zawężone, bo Pan Jezus, do Niego przychodzili Syrofenicjanka i tak dalej, ci, którym powiedział, że nie godzi się brać chleba i dawać szczeniętom. Prawda? Ale był posłany przede wszystkim do narodu izraelskiego. Ale od siebie mogę powiedzieć jedno, że my mamy uwolnienie i my mamy możliwość służyć, jeśli tylko ktoś zaakceptuje naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chciałbym powiedzieć, żebyśmy mogli dożywać mocy Ducha Świętego, to nasze życie musi odpowiadać standardom Bożego Słowa. I tylko tym. Taki jest warunek. My wiemy, kiedy apostoł Paweł był w Efezie, tam się, 19 rozdział Dziejów Apostolskich, tam się pojawili synowie Scewy, którzy chcieli coś zdziałać w imieniu Jezusa, którego Paweł opowiada, prawda? Ale to nie byli ludzie Boży, ci synowie Scewy. I my wiemy, co się stało. Oni poranieni nagle uciekli. Oni chcieli coś działać, ale oni nie byli własnością Pana. Ale co jest takie bardzo ważne, to jest 19 rozdział Dziejów Apostolskich. Kiedy to wszystkim było wiadomo, strach padł na tych, którzy byli w Efezie. I jak strach padł, ten Boży strach, to każdy chciał oczyścić swój dom z tego wszystkiego, co było niewłaściwe. Więc pierwszy warunek, żeby można dożywać mocy, to my musimy mieć taką no, wyczyszczoną hipotekę, no jeśli byśmy to tak chcieli nazwać. W Efezie były takie bardzo znane, to zresztą historia o tym pisze, te Efezja Angrata, te pisma wróżbiarskie i tak dalej, no straszna tragedia i to było u wierzących. Sobie wyobraźmy, no bo tu jest napisane ci, którzy słyszeli, to ja tylko przeczytam i to jest 19 rozdział Dziejów Apostolskich. I tu jest napisane ten Demon powiedział, wtedy odpowiedziawszy duch zły rzekł, znam Jezusa, wiem co Paweł, ale wy coście zacz. A rzuciwszy się na nie człowiek, on, w którym był duch zły, a opanowawszy je, wzmocnił się przeciwko nim tak, iż nadzy i zranieni wybiegli z onego domu. I było to wiadomo wszystkim, i Żydom, i Grekom, którzy mieszkali w Efezie. I przypadł strach na nich wszystkich i było uwielbione imię Pana Jezusa. A wielu tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawając i oznajmując sprawy swoje. I wielu z tych, którzy się naukami niepotrzebnymi parali, zniósłszy księgi, spalili je przed wszystkimi. A obrachowawszy cenę ich, znaleźli tego 50 000 srebrników. Tak potężnie rosło słowo pańskie i wzmacniało się. I chciałbym powiedzieć, że tam jest w innych tłumaczeniach, oddawali się czarnoksięstwu, czytali niewłaściwe księgi, są różne tam te tłumaczenia, ale z tego wynika, że w Efezie byli ludzie wierzący, którzy mieli takie rzeczy. I kiedy ten Boży strach przypadł, to oni chcieli to wszystko usunąć, to było prawidłowe. I tu jest napisane, tak potężnie rosło Słowo Boże. A więc ten pierwszy punkt, na który chciałbym zwrócić uwagę, jeśli my chcemy dożywać mocy naszego Pana, to ze swojego środowiska musimy usunąć wszystko to, co jest nieczyste. Wszystko to, co jest niezgodne ze Słowem Bożym. I chciałbym powiedzieć, że no niestety u nas jest taka praktyka w kościele, w zborach, no, podniesiona ręka, chce kto oddać swoje życie Panu Jezusowi, wychodzi do przodu, najczęściej powtarza modlitwę, która mu jest przedpowiadana i chwała Panu, mamy nową duszę, już jest deklaracja i wyrażenie ochoty przystąpienia do chrztu. Tak to się odbywa. Ale chciałbym powiedzieć, że inaczej należy postępować, przynajmniej tak to mam kilku braci, takich przyjaciół, którzy często razem usługujemy. Jak się ktoś taki zgłosi, to zaczynamy z nim rozmawiać. Mi się bardzo podoba, jakkolwiek Kurt Koch, jego publikacje są różne, ale on opracował tą książkę Bóg wśród Zulusów. To jest działalność tego misji Kwasi Sabantu, która miała bardzo dobry początek. I tam ci czarni, jak się nawracali, to z każdym z nich była rozmowa. Wiadomo, że oni byli w bardzo wielu przypadkach zanieczyszczeni tymi różnymi praktykami czarnoksiężyckimi i było im zwrócone uwagę, to musisz z tym skończyć, to musisz wyrzucić zdecydowanie. Tam jest opisany taki jeden przypadek, taka kobieta mówi, ja wszystko odrzucę, tylko ja mam jeszcze taką czarną skrzyneczkę, która z pokolenia na pokolenia, tam są takie przedmioty i to muszę zachować. Ona poszła na zginienie. Ale chciałbym powiedzieć, jeśli ktoś chce oddać swoje życie Jezusowi i dożyć pełni mocy, to mu to trzeba powiedzieć na początku. To twierdzenie dzisiaj, wiesz, to za twarde, on się zrazi. To z czasem przyjdzie. Chciałbym powiedzieć, z czasem mogą wychodzić jeszcze różne rzeczy. Na pewno, bo Duch Święty pracuje i wskazuje na to i na nasze przywary, na to, co należy załatwić. Ale jest jeden taki podstawowy warunek. My musimy wszystko to odrzucić, co jest nieczyste. I my musimy to temu początkującemu powiedzieć. Bardzo często ci, którzy przychodzą, chcą oddać życie, ja wierzę, że robią ten prawidłowy krok szczerze, ale oni nie mają tej świadomości. Oni nie mają tej świadomości ani poznania, najczęściej poznania słowa, bo wiem, że są młodzi, którzy się nawracają z rodzin wierzących, no to tam czytane słowo było przez lata, ale teraz większość kwalifikuje się taka, że no nawet nie wiedzą, że jest Stary i Nowy Testament, nie? Ja chciałbym powiedzieć, że kiedyś mój szwagier, no już nie żyje, ale myśmy razem studiowali, no człowiek, bym powiedział, światły i pytał się mnie, po co ty masz tyle tych Biblii, nie? No i ja mówię, wiesz, no stare tłumaczenie i tak dalej, mówi Stary i Nowy Testament, co? Stary i Nowy Testament, no na czym to polega? No, więc posłuchajcie, no tacy, tak to wygląda. Dzisiaj tak to wygląda. Taki jeden zaprzyjaźniony przeor klasztoru franciszkańskiego, z którym mam już od wielu lat kontakt, to on jak też wystudiował psychologię i tak dalej, on kwalifikuje tych kandydatów w zakonie, czy warto w niego inwestować, żeby studiował teologię, czy tylko jest takim zwykłym braciszkiem, nie? I on przyjmuje te wstępne śluby. I opowiadał mi, jak parę lat temu myśmy dostarczali z Tomkiem tam Nowe Testamenty z psalmami, to znaczy te, które mają imprymatur. I on mówi, w jednym roku przyszło 52, którzy zgłosili się do zakonu. 52. I to między 18 a 25 rokiem życia. I dwóch z nich miało Nowe Testamenty. Ta reszta nie miała nigdy w ręce Nowego Testamentu. Proszę sobie wyobrazić, my w takim kraju żyjemy, tak? A oni przyszli do zakonu i on ich uczył czytać i tak dalej, no to cała historia. Ale chciałbym powiedzieć, w jakim społeczeństwie my żyjemy. I jeśli teraz ktoś mówi, ja chcę oddać swoje życie Panu Jezusowi, to chciałbym powiedzieć, że z Nim należy rozmawiać i Mu wyjaśnić, a potem się razem modlić. I kiedyś była taka ewangelizacja, Billy Graham był pierwszy raz, był w Warszawie, tak w Krakowie, ale był i w Katowicach, w katedrze Chrystusa Króla. No tam kazanie piękne i tak dalej było, było ponad 720 podniesionych rąk. No i tam wszyscy zeszli o piętro niżej, takie pomieszczenia, tam byli ci z tymi plakietkami. No tam u góry Billy Graham z tym biskupem i tak dalej, tak bardzo się tam bratali, nie to, a ci tam mieli mówić o Jezusie. Chciałbym powiedzieć, że nie spotkałem z tych 720 ani jednego, który by się tam nawrócił, który by został własnością Pana. Tam to się tak załatwiało, nie? I jest takie pytanie, na czym polega ta masowa ewangelizacja? Herald Sinai's Comments, czy Herald Jego Przyjścia, to jest taka gazeta w kilku językach wydawana, analizowała to, co było w latach 47-48 i po 10 i 15 latach. I tam były takie historie opisane, jak tam Osborne, czy tam ci ewangeliści Billy Graham głosili Ewangelię, że w parkach, gdzie głosili Ewangelię, potem grabiami zbierali takie kubki różańców. Ludzie rzucali i szli, chcieli iść za Jezusem. I takie potem było pytanie 10 lat później, no to wyglądało tyle oddanych, że to naprawdę będzie zbawiona cała Holandia, nie? A chciałbym powiedzieć, że pierwszy kościół satanistyczny w Europie był akurat w Holandii, nie? Tak się, ja mówię o faktach, które troszeczkę może i śledzę na podstawie tych publikacji. I oni zrobili pewien krok, chcieli, ale kto się nimi zajął. I potem była taka sugestia, to pisze zresztą w tym autorzy tych artykułów, którzy to analizowali, że z każdym należy rozmawiać, wskazać mu drogę, że życie za Jezusem to jest żadnego kompromisu z tym światem. I chciałbym powiedzieć, że z takiej z tej służby duszpasterskiej takie trochę doświadczenia czy przeżycia mam, że jestem nieraz zaskoczony, jak ci, którzy naprawdę zadecydują, żeby iść za Jezusem, że oni tak traktują to wszystko na serio, że zrywają z przeszłością. Ale zauważam, że znowu wiele osób, które już wierzące, tak powoli wraca do tego czosnku i cebuli, które zawsze Egipcjanie, Żydzi, Izraelici zawsze o tym mówili w czasie wędrówki przez pustynię. Taki tylko przykład powiem. Kiedyś usługiwałem w jednym zborze kilka dni i tam, ja przyszedłem pierwszy raz po południu, było nabożeństwo ewangelizacyjne, no i tam dwóch braci na gitarach grali, tak statecznie stali, a obok nich była taka panienka, była tak dosyć tak groteskowo ubrana i tak z tą gitarą podskakuje i wali w tą, no, ewangelizacja, tu ludzie oczekują jakiegoś sakrum, a ona się tak zachowuje. Jeszcze miała jakieś takie trzy ćwierci spodnie, takie kolorowe, no, no i tak z tą gitarą. I ja mówię do tego pastora, słuchaj, ale czy ona się nie umie odpowiednio ubrać? Popatrzcie, ile tu jest obcych ludzi. Wiesz, ja już jej mówiłem, ale ona sobie nie da powiedzieć. Ja mówię, co, nie słucha? No to trzeba zająć stanowisko. Wiesz, ona ma wykształcenie muzyczne. Aha. No, jak się przyjdzie gdzieś do zboru, to nie od tego, żeby przestawiać od razu jakiś porządek. W każdym razie to trwało jeden dzień, drugi dzień, to był czwartek, piątek. Sobota do południa była godzina duszpasterska, czy południa. I ona, ta dziewczyna przychodzi, ta co liderka uwielbienia. I ona opowiada, no, o swoich problemach, że ona się w nocy budzi, ta zmora i tak dalej, co tam na nią spada, no straszne takie przeżycia. I opowiada o tym wszystkim i ja się jej pytam, ty jesteś dzieckiem Bożym? Tak. A czy jesteś, nawróciła się? Tak. Przyjęłam chrzest? Tak. Pytam się pastora, to jest prawda? Tak. Jej mówię tak, no i ty... Idąc na spoczynek, czytasz Słowo Boże? Tak, czytam. Zawsze czytam jeden rozdział. Pomodlisz się? Tak. Tak. Ja mówię, a potem włączasz ten magnetofon z tą diabelską muzyką. A skąd Bart wie, jak się rzuciła na mnie? Ja mówię, bo to są skutki. Ja mówię, jak ty takie praktyki masz, że to i to, i jeszcze to diabelskie, co oferuje szatan i ty z tym zasypiasz, to dlaczego się dziwi, że jest taka reakcja, taki owoc tego. Bracie, jestem nauczycielką muzyki, ja muszę znać te trendy, hity i tak dalej, żeby podejść do młodzieży, no bo ja tego uczę. Ja mówię, wiesz co, jest pewna granica, to tyle tak, a o tyle nie. Jeśli mi to szkodzi, to ja z tym zrywam, choćbym zawód zmienił albo coś, zajęcie, ale ja nie mogę tego serwować, co jest niezgodne ze Słowem Bożym. I ja mówię, takie pytanie, chcesz, żebyśmy się modlili, to warunek jeden, ty z tym skończysz. Odmówiła, no to ja mówię, niech ci Pan Bóg będzie miłości. I poszła z płaczem. Naprawdę było mi przykro. Potem przychodzi taki młody człowiek, no młody, no już też miał 25 lat i opowiada, on dopiero co się nawrócił, chyba 3 czy 4 miesiące wcześniej, zgłosił się do chrztu, chodził na te nauczania i on był fanem muzyki rockowej. I on mówił, że miał pokój, to wszystkie te plakaty, jakie są, to wszystkie ściany były wyklejone i tak dalej. On tym żył. I on mówi, że wszystkie płyty połamał, kasety starł, to wszystko pozrywał ze ścian. Już nie pamiętam, co wszystko jeszcze tam było. Modliliśmy się i naprawdę taki ze łzami w oczach wyszedł. Jak on wyszedł, pastor mi mówi, ty wiesz, to są narzeczeni. Ten dopiero się nawrócił, a ta już mówiła staż wiary po chrzcie, tam nie wiem, 4 czy 5 lat i ona wraca do tego. Więc jeśli my chcemy Panu służyć, my musimy konsekwentnie być, nie wracać do tego, co apostoł Paweł pisze, że to wykształcenia do tych stanowisk, on się odwraca, w starym tłumaczeniu jest powiedziane, za gnój poczytał, to znaczy, że to śmierdzi i że się od tego należy odwrócić, no bo w nowym tłumaczeniu jest za, no inaczej tam, no troszkę delikatnie, ale oryginał mówi nawet interlinearny, tak jak jest w Biblii Gdańskiej. I tu chciałbym jedno powiedzieć, jeśli my chcemy iść za Panem, my musimy odrzucić, my musimy być czystymi i musimy mieć pragnienie służenia Panu. I teraz chciałbym powiedzieć, jak wyglądało to w przypadku apostołów. My wiemy, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu ukazywał się przez 40 dni i 40 nocy. I pojawiał się w takich sytuacjach, jak Piotr mówił, pójdę ryby łowić i tak dalej. My wiemy, że on się ukazywał przez 40 dni i miał tą rozmowę z Piotrem. To znaczy miał rozmowę z Piotrem w tym sensie, że on mu nie mówił, że ty się mnie trzyma trzy razy za par, bo tak bardzo często takie kazanie można słyszeć. On zupełnie w inny sposób z nim rozmawiał, ale co było takie bardzo ciekawe, jak po raz trzeci, bo to byłoby całe kazanie o tym mówić, po raz trzeci Piotra zapytał, on powiedział, Panie, Ty wszystko wiesz. I on mówił, paś, baranki moje. I zaraz zauważmy jedno, ledwo tylko się odwrócił, popatrzył na Jana, Panie, a ten co? To jest pierwszy odruch, który my mówimy, a ten co? A Pan Jezus tak bardzo grzecznie mu powiedział, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Jeśli chcemy iść za Panem, to nie patrzmy, co ten czy tamten, ale ty pójdź i my mamy być posłuszni. I możemy popatrzeć, że apostołowie byli ci, którzy mieli takiego wspaniałego nauczyciela. Trzy lata, czy trzy i pół roku, bo tak się to ocenia. I oni mieli takiego wspaniałego nauczyciela. On tyle razy mówił do nich o tym, że będzie musi być zabity i tak dalej. On mówił o swojej śmierci, a oni tego ciągle nie rozumieli. I kiedy w Dziejach Apostolskich czytamy, Pan Jezus, on im wszystko powiedział, co można sobie było wyobrazić. Przy ostatniej wieczerzy to ewangelista Jan tak bardzo dobrze opisuje, że on mówi, już nie jesteście uczniami, ale jesteśmy przyjaciółmi, bo ja wam wszystko powiedziałem. A więc taka relacja. A parę godzin później patrzymy, to znaczy trzy dni później, my czytamy, jak Pan Jezus mówi do Marii, idź do uczniów i powiedz im, że wstępuję do Ojca mego. Idź do moich braci i powiedz, że wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. Chciałbym powiedzieć już do braci, nie? Apostoł Paweł wyraźnie pisze, że ten Duch poświadcza Duchowi naszemu i żeśmy dziećmi Bożymi. I teraz w takim stanie już zmartwychwstał, już się ukazał i teraz to już byłoby wszystko, no dzieło dokonane na krzyżu Golgoty, a teraz Pan Jezus mówi, to jeszcze nieco, jeszcze wam czegoś potrzeba. I tu jest powiedziane w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, albowiem ja chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu tych dniach. A tak, oni zszedłszy się pytali go, mówiąc, Panie, Izali w tym czasie naprawisz Królestwo Izraelskie? Lecz on rzekł do nich, nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ojciec swojej mocy położył, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was i będziecie mi świadkami w Jeruzalemie, w judzkiej ziemi, w Samarii i aż do ostatniego krańca ziemi. I chciałbym powiedzieć, że on mówi, będziecie mi świadkami. I jak my na to popatrzymy, to chciałbym powiedzieć, że tu jest jedna rzecz taka, która się ciągle pojawia u uczniów. Tu jest to pytanie, Izali w tym czasie naprawisz królestwo. Oni ciągle jeszcze mieli te myśli, że Pan przyjdzie z taką mocą, że tak jak król Dawid no, doszedł do takiego stanu, że państwo Izrael było potężne, pokonywało nieprzyjaciół, było wolne. Wiadomo, że Żydzi, Palestyna była pod panowaniem Rzymian i oni oczekiwali ciągle jeszcze, że coś się zmieni, że na nowo, że to królestwo będzie tutaj, a nie to, o czym Pan Jezus mówił. My wiemy, że ci uczniowie w drodze do Emausu podobnie mówili, Panie, myśmy się spodziewali. I teraz czego my się spodziewamy? My się spodziewać mamy tego, co tu jest napisane. przywdzianie mocą z wysokości. I możemy zauważyć, że naprawdę tyle się nauczyli od Pana, a jeszcze potrzebowali, żeby być napełnieni tą mocą. Jeśli oni potrzebowali, to tym bardziej my. Możemy tak powiedzieć? To znaczy, Pan Jezus powiedział, że czynić będziecie i większe nad to, co my czytamy, że cień Piotra czy Pawła zacieniał i byli uzdrowieni. Tam jest napisane, że większe rzeczy nad te czynić będzie, niżeli on czynił. Tak? To jest taka wspaniała zapowiedź, ale on powiedział, że macie czekać i to nastąpiło. I co było takie bardzo charakterystyczne, zanim to nastąpiło, to oni byli jednomyślnie pospołu. Jest czymś wspaniałym jednomyślność w gronie dzieci Bożych, ale tego brakuje. Może w naszym narodzie jest jeszcze dużo trudniej niż w innym, bo jest takie zdanie dwóch Polaków i trzy zdania, nie? Żeby się zgodzić. Ale chciałbym powiedzieć, jest nieraz lepiej, żeby nas było mniej, ale żebyśmy byli jednomyślni. Bo ten myśli tak, a jednomyślność jest czymś kosztownym. A jednomyślność to sprawuje Duch Święty. I my wiemy, że mamy, no proszę mi, nie mieć za złe, jak szczerze powiem, że ja mam dużo braci, ale tych przyjaciół mam trochę mniej. Nawet powiem, dużo mniej. No niestety jest taka sytuacja i chyba to każdy odczuwa. Przyjaciel to jest ten, z którym mam takie bliskie, bardzo bliskie, szczere relacje. I tu jest napisane, że gdy przyszedł dzień 50, byli wszyscy jednomyślnie pospołu. Oni nie mieli zegarków, oni nie mieli planu, tak jak my ustawiony, i oni się wszyscy razem zgromadzili. Oni byli posłuszni, bo oni oczekiwali w modlitwie, my czytamy na co dzień, i oni oczekiwali. I my wiemy, ten dzień 50 w Izraelu to był taki szczególny dzień, bo w dzień 50 to było to 7 razy 7, 49, nie? I ten 50 dzień to był ten dzień tych wielkich żniw, kiedy składano pierwsze snopy pszenicy, bo przed tym były żniwa jęczmienne. I pierwszym takim wspaniałym owocem śmierci dokonanej na krzyżu Golgoty, tej ofierze, to było to dzień 50 i powstanie żywego Kościoła. To miało miejsce dzień 50. I oni zostali przyobleczeni mocą. I wiemy, co się stało ten dzień 50. Ten Piotr, który się zaparł przed tą kobietą, przed tą służącą, który zawiódł na całego, można by powiedzieć. Taki mąż i tak się zachował, prawda? I teraz jest ten dzień 50, oni zostali napełnieni mocą i co się teraz dzieje? Ja nie co powiedzieć, poradźcie co powiedzieć, taki tłum, nie? Czy on to robił? Nie. On zaczął głosić kazanie i on najpierw wyjaśnił, że nikt nie jest pijany, bo było przed godziną 9 rano. Żaden Żyd, żaden Izraelita nie brał mocnego napoju przed tą godziną poranną, przed godziną 9, więc on to wyjaśnił. Wiadomo, że tam byli tylko Żydzi, tam nie było pogan wtedy, więc to było pierwsze, co on zrobił. A teraz on zaczyna mówić kazanie od Joela i tak dalej, co się stało. I chciałbym powiedzieć, że to było z taką mocą głoszone, że tu my czytamy to, co jest takie bardzo znamienne w tej historii. A to słysząc, przerażeni na sercu, rzekli do Piotra i do innych apostołów: cóż mamy czynić, mężowie bracia? Tu my czytamy, przerażeni pytają. Przyszedł wnet strach, w takim razie w jakim stanie ja się znajduję. Gdy my popatrzymy na kazanie na górze, 7 rozdział, ostatnie 2 wersety, to tam jest napisane, że naród izraelski, słuchając kazania na górze, to od razu ocenił, uczył jako moc mający, a nie jako nauczeni w piśmie. Każdy izraelski chłopiec od 6 roku życia musiał chodzić do synagogi na nauczanie, to w dzień sabatni, I on musiał się wszystkiego uczyć na pamięć i był uczony przez tych mądrych nauczycieli, którzy znali zakon i znali tam jeszcze za czasów Pana Jezusa, już było jeszcze oprócz zakonu mojżeszowego 613 różnych przepisów, ustaw, które należało przestrzegać i należało je znać na pamięć. Dokładnie, nie? To wyraźnie piszą te kroniki żydowskie. I oni się tego uczyli. To nie byli piszący nauk, to nie byli. Nie chcę im umniejszać, to według nas byli analfabeci, nie? Ale oni się tego musieli uczyć na pamięć, musieli tym żyć. I dopiero pełni w 12 roku życia taki chłopak mógł po raz pierwszy przyjść do świątyni, zresztą Pan Jezus też był, mając 12 lat, a od 13 roku życia mógł brać udział w tych wszystkich sprawach, nawet składać ofiary i tak dalej. To był w 13 roku pełnoletni. I oni, ci, którzy słuchali Pana Jezusa, to byli dorośli, ale oni mieli skalę porównania. I chciałbym powiedzieć, że każdy z nas wie, co to jest modlitwa, co to jest kazanie w mocy przekazywane dla ludu Bożego i dla każdego z otoczenia. Chciałbym powiedzieć, że modlitwa nie zależy od tego, jak pięknie dobrane są słowa, ale czy one są głoszone w mocy. Kiedyś taki jeden brat, no, pochodzenia polskiego, Amerykanin, ale on bardzo słabo po polsku mówił, opowiadał swoje świadectwo, jak on się nawrócił. To był człowiek, który, Pan go używał, ale on to był, no, miał bardzo taki bujny życiorys, między innymi walczył w Wietnamie i tak dalej. I w końcu doszedł do tego, że jeszcze mu mówili, no jak się ożeni z wierzącą niewiastą, to może się opamięta, ale to nie pomogło i przeciął sobie żyły i wylądował jako samobójca w szpitalu. Tam go odratowali, tam go odwiedzał jeden baptystyczny pastor i on dożył zbawienia. I kiedy doszło zbawienia, wyleczony, wyszedł z tego szpitala, ten pastor go zaprosił do zboru i ty teraz złożysz świadectwo. No, on opowiedział swój życiorys i ten pastor wysłuchał, no, słuchali wszyscy, tam było dosyć dużo ludzi i teraz mówi, ty zrobisz wezwanie. Ten wezwanie? No i zrobił wezwanie, no bo słuchał tego, no ten mu tak pomógł, ten pastor, więc i wyszedł taki mężczyzna, który trochę się chwiał, widać było pod działaniem alkoholu, na odważnego wyszedł. I teraz ten pastor mówi, ty masz się za nim pomodlić. On mówi, pastorze, ja ani ojcze nasz nie umiem, nie, bo mówi, no w dostatku wyrósł, ale rodzice, no w ogóle nie praktykujący, ja ojcze nasz nie umiem. Ty się musisz pomodlić. Ale pastor, a on mówi, ty się masz za niego pomodlić. I w ten taki prosty sposób mówi, Boże, uczyń dla tego człowieka to, co uczyniłeś dla mnie. On mówi, że ten tak się aż zerwał, tak jakby momentalnie wytrzeźwiał. Ten człowiek dożył zbawienia. To był początek służby, on był ewangelistą, ten brat, on Bill miał na imię. Ale chciałbym powiedzieć, że w mocy, to nie było dobrane w słowach. I on się przyznał, on, ojcze nasz, on mówi, rodzice moi, jak tylko kleli, jak się kłócili, to mówili po polsku. On się nie nauczył, nie? I ojcze nasz go nie nauczyli. Ale chciałbym powiedzieć, on był posłuszny. To, co ty uczyniłeś dla mnie, uczyń dla tego człowieka. To wystarczyło. Nie jakaś wielka modlitwa, ale to było przekazane w mocy. Ja to podaję jako przykład i takiej zachęty, że my potrzebujemy jakieś wyszukane słowa. Nie. Nie, my mamy wiele świadectw, tylko jedno wyrażę zdanie, ale musiało pochodzić z serca, a to przyniosło skutek. I chciałbym powiedzieć, że kiedy Pan Jezus powiedział do apostołów, przyjmiecie moc Ducha Świętego, to Pan Jezus wiedział, że dla nich to było potrzebne. On mówił, wy jesteście już czystymi dla słów, którym do was mówił, prawda? On mówi, wy jesteście już czystymi, a jednak tego potrzebowali. I tu jest napisane, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, Samarii i po całym obliczu ziemi. Chciałbym przy takiej okazji powiedzieć, że ta Jerozolima to jest moja najbliższa rodzina. dzisiaj dla mnie to jest moja najbliższa rodzina. Chciałbym powiedzieć, jak wiele tragedii jest w małżeństwach pastorów, którzy chcą zewangelizować cały świat, a zaniedbują swoją najbliższą własną rodzinę. Don Gosse, taki amerykański ewangelista, to napisał, byłbym największym obłudnikiem, gdybym chciał zewangelizować cały świat, a moja rodzina by poszła na zginienie. I on mówi, to trochę trudno było mu, bo niedziela to jest taki dzień rodzinny. No on jako pastor akurat w niedzielę, on miał no, taki rozkład zajęć, wiemy jak pastor ma w niedzielę, ale chciałbym powiedzieć, on tak sobie ułożył tydzień, że wszystkie jego dzieci dożyły zbawienia. I chciałbym powiedzieć, to jest ta Jerozolima dla każdego z nas. I każdy z nas ma obowiązek, to ja mówię przede wszystkim do braci, że mają pilnować, żeby ten ogień płonął na tym ołtarzu domowym. Do tego nas Pan zobowiązuje. Jesteś dzieckiem Bożym, Ty to masz praktykować. Ja już to nieraz opowiadałem, to tak jakoś, no, taki tekst kazania miałem, kiedy jest opisane, jak Pan polecił Abrahamowi, żeby złożył ofiarę, no on przygotował, pozabijał te zwierzęta, poprzecinał na poły i przygotował to wszystko i teraz przylatują te sępy, kruki i krążą im tego. I on teraz odpędza, nie? Ale z tą chwilą, jak tam ogień na tym ołtarzu zapłonął, to już nie było trzeba odpędzać, prawda? I dla nas jest tak samo, jeśli ten ogień na tym ołtarzu domowym płonie, to chciałbym powiedzieć, to wtedy coś się dzieje. Niedawno słyszałem taką rozmowę, no to dotyczyło dwóch pastorów. Jeden miał większy zbór, drugi mniejszy. Ten mniejszy zbór się rozwija, a w tym większym ubywa. I oni między sobą rozmawiali, ja ich nie będę mianował, bo to nie było, to było w Polsce. I ten jeden pastor się pyta tego, który tak narzeka, mówi, ty ile godzin się dziennie modlisz? On taki zaskoczony, co, 2 godziny? A ten nic nie mówi. Godzinę? Ten też nic nie mówi. No, chociaż kwadrans? No, wiesz, czego ty oczekujesz? Czego ty oczekujesz? Ani kwadrans. I to tak z jąkaniem przyznał. Chciałbym powiedzieć, że pierwszy warunek modlitwa, tak, to jest jedna. Jeden pastor, no już, on teraz już nie żyje dawno, on miał takie zachwiania, że odszedł. Ale jak przyszedł do mnie na rozmowę, rozmawialiśmy do 2 w nocy i ja się go pytam, ty modlisz się ze swoją żoną? Nie. A dlaczego? No, bo to jakoś nie wychodzi. Ja mówię, kto jest tym, który pali ten ogień, podsyca ten ogień na ołtarzu? Ty czy żona? Oboje byli wierzący. No, bracie, wiesz, no to tak jakoś nie wychodzi i tak dalej. Ja mówię, ty chcesz służyć? Taki podstawowy warunek, jeśli my chcemy żyć w mocy Ducha Świętego, to my musimy mieć przede wszystkim łączność z naszym Panem. My się dziwimy, taki najlepszy wzór dla nas to jest Pan Jezus. On potrzebował mocy. My wiemy, że On był zmęczony jako człowiek, tak? I On, gdzie nabywał tej mocy? W społeczności, w modlitwie ze swoim Ojcem. I to jest takie ciekawe, że uczniowie spali, oni wiedzieli, że tam nasz mistrz się modli, bo oni byli z nim na co dzień, ale no, oni spali i dzisiaj myśmy to chyba rano rozmawiali, ja mogę tylko szczerze powiedzieć, jak byliśmy dużo młodsi z żoną, no, była na wczasach w Wiśle, ja tam dojeżdżałem też do Ryszczonie i ja ze wstydem przyznam, że o 4 rano tam gospodarz i tam kilka osób przychodziło z sąsiedztwa, o 4 rano na modlitwę. Ja słyszałem, bo to drewniana chałupa, więc było tam wszystko słychać, nie? Że oni się modlą, a ja nie miałem siły o tej porze wstać, żeby do nich dołączyć. A tam były naprawdę się dokonywały takie cuda uzdrowienia, czyli rozwiązania problemu. Właśnie wtedy ten czas poświęcali. To było jeszcze dawno, dawno, wtedy jak się w sobotę pracowało i tak dalej, nie? A oni nie szczędzili czasu na to, nie wtedy, jak już jesteśmy tak, że zapałką podpiera powieki, żeby się wtedy pomodlić, ale wtedy, kiedy się człowiek obudzi, kiedy jest świeży, pełny sił. I chciałbym powiedzieć, że życie w mocy Ducha Świętego jest potrzebne nam do głoszenia Ewangelii. Ale jeśli ja chcę głosić, to muszę dożywać mocy, być przez Pana prowadzony. I drugie, dlaczego potrzeba nam tej mocy, żeby znosić trudy i prześladowania. Możemy powiedzieć jedno, i przynajmniej ja patrzę na to, czego nie umiem wytłumaczyć, ale to jest faktem, kiedy Paweł, to znaczy Saul miał być powołany do służby, to Pan powiedział do Ananiasza: idź, albowiem on jest mi naczyniem wybranym i ja mu ukażę, jak wiele musi cierpieć. A czemu on musiał cierpieć? Czy jesteśmy to w stanie wytłumaczyć? Chyba nikt, nie? No bo tak, on zasłużył na co innego, według naszej oceny, bo owoce jego pracy są widoczne do dzisiejszego dnia, możemy powiedzieć, te listy, które są zachowane. A to zupełnie inaczej się w życiu się okazywało. I gdy tak czytamy, no taki tylko przykład, apostoł Paweł pisał list do Rzymian, że pragnie ich zobaczyć, tak? Żeby ta wiara, która słynie po całym świecie, no ówczesny basen Morza Śródziemnego, te państwa, które były dookoła, jako Imperium Rzymskie, to on mówi, o nich słyszą, ja bym was chciał zobaczyć. On zobaczył, tak, wiele lat później, ale miał skuterem z kajdanami, zupełnie w innych okolicznościach, tak. I on się tym nie załamał. Więc chciałbym powiedzieć, że do znoszenia trudów i prześladowań potrzebujemy mocy. Pomimo tego wszystkiego, my podziwiamy nieraz tych męczenników, że oni bardzo dużo wytrzymywali i dzięki temu oni wytrwali aż do końca. Chciałbym powiedzieć, że kiedy... No, nie wiem, czy zetknęliście się z tą broszurą wydaną w Bieszczadach, jak powstawały pieśni śpiewnika Pielgrzyma, nie? No, bardzo ciekawe są te przeżycia. No, oni się powołują w wielu miejscach na historie, które są opisane w jednej niemieckiej książce. I tak się ułożyło, no, dawno wyczerpana, ale zięć mi się o nią postarał w Niemczech i tam jest podane, jak te pieśni powstawały w ciągu wieków. I jest podana pierwsza pieśń na arenach, taki tytuł nosi, nie? Bo my wiemy, że Żydzi śpiewali psalmy i tak dalej, chrześcijanie po tym, no, oni tego nie znali, więc oni śpiewali inne pieśni, nie? I tam według chronologicznie, jak te pieśni powstawały, to nie Ciebie Boże chwalimy, Tedeum i tak dalej, tylko pierwsza pieśń jest pieśń na arena, która brzmiała: Bogu, jedynemu Bogu należy chwała i cześć. I to było, nosi tytuł Pieśń na arenach. I tą pieśń śpiewali ci, którzy byli rzucani na arenę między dzikie zwierzęta. I jest opisana tam taka historia, kiedy cesarz, no, ten Neron, no, straszny człowiek, my wiemy, kim on był, pyta się swojej świty, co oni śpiewają. A jaka była odpowiedź? Oni chwalą swojego Boga. Chciałbym powiedzieć, że trzeba było mieć moc. I chciałbym powiedzieć, że to bardziej przekonywało niż co innego. Tak? Ta ich postawa. Ale oni byli w mocy i znosili trudy, prześladowania i płacili cenę swojego życia. Tak? Ale oni byli pełni mocy. I my wiemy, że chrześcijaninem być w tym czasie to nie było takie proste. I było trzeba mieć moc do tego, żeby wyznać. My wiemy, że w tym czasie pozdrowienie było: cesarz jest Panem, zaciśnięta pieśń. Pięść zaciśnięta, cesarz jest Panem. A jeśli tego nie zrobił, to był już podejrzany, bo jeśli ktoś powiedział: Chrystus jest Panem, to już był nieraz skazany. Takie były czasy, tak? I oni chodzili w pełni mocy. I tak patrzę na historię chrześcijaństwa, możemy powiedzieć, kiedy chrześcijaństwo stało się religią panującą, no to No to, to trzeba się było chrzcić, bo taki nakaz był z góry, nie? Z tego okresu pochodzi ta nazwa poganie, bo pagani to jest ludzie na wsi czy i tak dalej, to jest ta warstwa, która była. Oni dalej się dali ochrzcić, ale te kulty, te pogańskie praktyki dalej robili ci ludzie na wsi, stąd się wzięło to pagani, stąd się wzięło u nas poganie, prawda? No i chciałbym powiedzieć, że kiedy się to stało religią panującą, to takie wyrażenie mech trawa, wszyscy szli, no bo taki był nakaz, prawda? Nie, no gdybyśmy popatrzyli na santerię i tak dalej, na to, co się teraz pojawia w tym, szczególnie w Ameryce Południowej, nie? To jest religia, która ma ściśle związki z pogaństwem i ci czarni, ci murzyni i tak dalej, których z Afryki tam porywali jako niewolników, tam przewodzili na te plantacje bawełny, to byli poganie, nie? No ale Hiszpanie, wiadomo, katolicki kraj, więc każdego chrzcić, nie? Oni chrzcili, tak? I teraz ta religia to polegała na tym, że oni te święta, w niebowzięcie, te cały szereg świąt, które Kościół tam święci, to oni to kojarzyli z różnymi tymi bożkami i powstała taka dwuznaczna religia, ona jest do dzisiejszego dnia, Santeria się nazywa i jest ich już tam ponad milion. Ja się spotkałem z takimi, co byli tam na praktyce, studenci, że się w to zaangażowali, nie? No, chciałbym powiedzieć jedno, że chrzcili wszystkich, a my wiemy, że Pan Jezus powiedział, kto uwierzy, a ochrzci się. Kolejność nigdy w Słowie Bożym nie jest przypadkowa. Następne, to sobie wynotowałem tu, życie w mocy Ducha Świętego. Dlaczego jest to nam potrzebne? Żebyśmy przekazywali Słowo w mocy. Żebyśmy przekazywali Słowo w mocy. To jest tak bardzo istotne, już o tym mówiłem, także już nie będę się powtarzał, ale chciałbym powiedzieć, że ci, którzy słuchają, to oni odróżniają, czy to jest przekazane w mocy, czy to pod względem teologicznym korekt, nie można nic zarzucić, tak, bo są takie kazania, my wszyscy tak powiemy, tak, dobrze, to zgadza się, nic tu nie zaprzeczam, ale to nie ma mocy i my odróżniamy to. I żeby przekazać mocy, to musimy powiedzieć to nasze przysłowie z próżnego i Salomon nie naleje. Jeśli ktoś nie chodzi w mocy, to on też nie może tej mocy przekazać, prawda? To jest logiczne, tak? Ale teraz taka jedna sprawa, o której chciałbym teraz powiedzieć, a do tego mnie zainspirował wczoraj Robert, kiedy mówił o tej nieszczęśliwej dziewczynie. Tych chrześcijańskich czasopismach, które dostałem, to tam śledzone było, co się z tą kobietą działo. Nie, my wiemy, Robert o tym mówił. Chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w takich czasach, że giną ludzie, a my jesteśmy bezradni, obojętni i my się w to nie angażujemy. Giną ludzie. Giną, bo my nie mamy mocy. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi. A Pan Jezus powiedział, a chciałbym powiedzieć, żadna kolejność w Słowie Bożym nie jest przypadkowa. Demony wypędzajcie, chorych na chorych ręce wkładajcie. Więc wypędzać, a tu na chorych wkładać ręce. To jest służba, którą my mamy czynić, bo do tego nas powołał Pan. My wiemy, że to jest służba bardzo trudna. I na ten temat jest wiele nauczania, wiele praktyk, ale teoretycznie możemy sobie o tym wszystkim powiedzieć, ale zostawmy to komu innemu. Kiedyś u nas w zborze, kiedyś była taka praktyka stosowana, proszę mi nie brać za słowa, że kiedyś było lepiej, a teraz jest inaczej, ale u nas była taka praktyka, że raz na pół roku spotykali się członkowie zboru, bo nabożeństwa były dla wszystkich, ale członkowie zboru. I były stawiane pytania i była zawsze taka skrzyneczka, gdzie stawiało się pytania anonimowo, bardzo często, bo wiadomo, no człowiek też no, trochę się nie chce narażać. I były różne pytania i wtedy należało na te pytania odpowiedzieć. To wcale nie jest takie łatwe, nie? No i poza tym, no, a jeśli jest anonimowe, to można powiedzieć też jedno. Bracia starsi, bo ja się od nich musiałem uczyć, ale bracia starsi mówili, musi być odpowiadana na każde pytania, bo jak było anonimowo, to by się nikt o to głośno nie upomniał, prawda? Ale pilnowali tego. I powstało takie, było zresztą takie nauczanie, że każda choroba jest karą za grzech, każda choroba jest od diabła. I tak zaczęli głosić, szczególnie jeden brat tu głosił, no i teraz powstało takie w zborze, no i na członkowskim spotkaniu pytanie, czy i tak dalej, to przytoczone, co ten brat nauczył. On miał poważanie w zborze, to był sługa Boży, ale on tak się jednak tego chwycił, no to, co już ty dzisiaj mówił, że odzież nie zwiotrzała i tak dalej, buty się nie zdarły, choroby żadnej nie było, to jest właściwy stan. A jeśli jest to chory, to no ponieważ między braćmi to już takie pytanie nie było jedności, to my musimy to opracować, troszkę się nad tym zastanowić. Nie? Ja dostałem też między innymi to zadanie, żeby się tym zająć i taką książkę wziął dr Alfred Lechler, to był wierzący psychiatra, który no teraz już ta klinika miała blisko 100 lat, założył klinikę w górach Taunus, to jest koło Frankfurtu i tam była klinika psychiatryczna, w której cały personel, począwszy od palacza w kotłowni, aż do tego naczelnego lekarza, tego doktora Lechlera, wszyscy byli wierzący. I tam była jeszcze taka reguła stosowana, że według obowiązujących stawek, jakie było dla lekarzy czy personelu pielęgniarskiego, wszyscy mieli o jedną stawkę niżej, aniżeli w lecznictwie otwartym. Dlaczego? Dlatego, żeby tam nie było, no, tam byli tylko ci, którzy chcieli Panu służyć i ponosili też jakąś cenę za to. I ten brat, no, ponieważ on prowadził tą klinikę, zresztą ona jest dość duża po dzisiejszy dzień, to on każdego pacjenta, który przyszedł, to on z nim rozmawiał, modlił się. I on na tej podstawie napisał taką nawet książkę opętanie, czy choroba, czy demonia, to tak na polski przetłumaczyć. I on właśnie tam pisze o tym, jak ważne jest, żebyśmy mieli poznanie, a to poznanie to nam daje nasz Pan w mocy Ducha Świętego, żeby rozróżnić, czy to jest choroba, czy to jest związanie. I on, to bardzo ciekawa ta książka, ja musiałem się dobrze z nią zapoznać, żeby też odpowiedzieć na te stawiane pytania w zborze. Tam pan, ten autor tej książki pisze, że do Pana Jezusa przyprowadzili głuchoniemego. I Pan Jezus włożył dwa palce na język Efata, otwórz się, i ten człowiek zaczął mówić i słyszeć, prawda? A potem mówi, pisze drugi, tego, to by zajęło nam czas, jest drugi przypadek, jest głuchoniemy i przyprowadzam go do Pana Jezusa, a Pan Jezus co mówi? Duchu niemy i głuchy, wynić z niego i więcej do niego nie wracaj. On go nie dotykał, tak? Takie dwa przykłady podaję. A potem jest następny przykład, przyprowadzili ślepo narodzonego, tego ślepy od urodzenia. I zaraz od razu to pytanie. Kto zgrzeszył? Uczniowie się pytają. On czy rodzice jego? No ten biedny, niewidomy, taki się urodził, on przecież nie mógł zgrzeszyć. No więc rodzice, nie? A Pan Jezus mówi, ani on, ani rodzice jego, ale aby się objawiła chwała Boża. To, że ślepy jeszcze się chwała Boża objawi. Nie, tak Pan Jezus powiedział. I ten autor tej książki, to wierzący brat, pisze tak. Pierwsza jest nasza taka skłonność ludzka. O, ktoś winien. Ja go zamiast mu pomóc, od razu go oskarżam, bo tam. Jak my podchodzimy do kogoś potrzebującego, to nie podchodzimy jako sędziowie, ale jako ci, którzy chcą pomóc. To jest pierwsze, czego się mamy nauczyć. I my wiemy, że Pan zawstydził tych uczniów, bo oni się przekonali, że Pan Jezus powiedział, aby się objawiła chwała Boża, i my wiemy, jaki był dalszy przebieg. Ale Pan Jezus tutaj pokazał to, że tu należy, jest tak bardzo ważne, żebyśmy mieli to rozeznanie. I to, tego rozeznania nam brakuje. A jeśli chodzi o chodzenie w mocy Ducha Świętego, to nie jest tylko mówienie w językach, to nie jest tylko dar uzdrawiania, ale dar rozeznania, dar poznania. My wiemy, jak ktoś przyjdzie do lekarza, to najważniejsza jest właściwa diagnoza. To jest najtrudniejsze, prawda? Bo od tego zależy leczenie. Jeśli ktoś postawi fałszywą diagnozę, to wiadomo, jakie to będzie miało skutki. I ten dar poznania, chciałbym powiedzieć, że to jest to, co mamy darowane przez Pana. Ale czy my z tego korzystamy? To jest takie pytanie. No, lepiej nie ryzykować, lepiej przemilczeć i tak dalej, nie? Chciałbym powiedzieć, jeśli mamy problem, to chciałbym powiedzieć, jest tak bardzo ważne, żebyśmy się modlili i żeby nasza motywacja była pomóc danej osobie. Myśmy na naszym terenie, to już jest trochę lat, taki przypadek był, młoda niewiasta, wierząca, urodziła dziecko i w izbie porodowej przywieźli ją do domu i okazało się, że ona jest opętana. Ona wierząca, mąż wierzący, rodzice młodego, tego męża wierzący i rodzice tej niewiasty też wierzący. Znałem tą całą rodzinę z całą pewnością, bo i to się działo na naszym terenie. I ta niewiasta, widzieli, że coś jest nie tak, nie? No ona leżała w kuchni, na takim tapczanie, no to na wsi tam, jak tam się drzewem pali, to zawsze taki toporek jest, który no to tam rozłupać jeszcze te pięki, nie? I kiedyś przyszli dwaj bracia, no bo ten teść mówi, no, że z nią jest źle, przyszli, żeby się modlić, nie? I ta po połogu, ta niewiasta, jak się zerwała z tego łóżka, porwała ten toporek taki, że oni uciekli. I teraz co dalej? I tu jest jeszcze dziecko, więc po pogotowie lekarz przyjechał, no i co oni, kaftan i u nas na naszym terenie najbliżej jest zakład psychiatryczny w Rybniku, nie? No ale ona wierząca, wszyscy wierzący, no nie rozumiem, dlaczego się tak stało. I ten teściu, to Boży człowiek, prosi tego lekarza, żeby on zostawił ją, że my się chcemy modlić. To panie tam, pan podpisze zobowiązanie na 72 godziny. Jeśli nie, na swoją odpowiedzialność Pan ją zatrzymuje, bo ona może tam dziecko i tak dalej zabić. Nie? Chciałbym powiedzieć, że był taki ogłoszony, taki alert, no taka, i brat jeden w naszym zborze, czy chcesz pościć? Pościmy dwa dni? No bo ten termin dochodził, to były godziny wyznaczone. Chciałbym powiedzieć, żeśmy pościli, a wtedy się w sobotę też pracowało, sobota i niedziela. I wieczorem w niedzielę tych dwóch braci, jeden z tych, co uciekał, po tym poście nas ponad 30 osób pościło i było pytanie, jak chcesz, jesteś z tym zgodny, to pościsz. Jeśli nie jesteś zgodny, to nie, my cię nie przymuszamy. I chciałbym powiedzieć, że no, chyba było tak 30, było jednomyślnych, tak? I kiedy ci bracia, dwaj przyszli, jak mówię, jeden z tych, co uciekał tam. I oni przyszli, no ona leżała, co ona teraz zrobi. A oni tylko w imieniu Jezusa rozkazali. Chciałbym powiedzieć, że ta niewiasta została uwolniona, potem były następne dzieci. I my tego nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego. Ja nie umiem, ale Pan się przyznał. Dlaczego? Że oni w pełni mocy, my potrzebujemy nieraz do tej pełni mocy, potrzebujemy wspólnej modlitwy, żebyśmy wspólnie razem do Pana zawołali. W czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich jest takie piękne miejsce, ja to bardzo chętnie zawsze czytam. Jest napisane, kiedy Jan i Piotr byli po raz pierwszy postawieni przed radę, no za to, że tam ten chromy u tej bramy pięknej został uzdrowiony. to pytanie i tak dalej, jaką mocą uczyniliście. I potem apostołowie Piotr i Jan przychodzą i mówią to swoim. Nam zabroniono głosić w imieniu Jezusa. Oni się podzielili z tymi wszystkimi, którzy byli. No to teraz plajta, to teraz nie głosimy, no bo nam zabronili, nie? Bo jeśli będziemy głosić, to konsekwencja, więzienie i tak dalej, różne tam oni po tym stosowali te kary. Ale co oni zrobili? Oni się nie załamali. I my czytamy, że ja tylko przeczytam to, co było takie, ta wspólna modlitwa, czwarty rozdział Dziejów Apostolskich. Przecież teraz, Panie, wejrzyj na pogróżki ich, a daj sługom Twoim ze wszystkim bezpieczeństwem mówić słowo Twoje, ściągając rękę Twoją ku uzdrawianiu i ku czynieniu znamion i cudów przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy się oni modlili, zatrząsło się ono miejsce, na którym byli zgromadzeni i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i mówili Słowo Boże z bezpieczeństwem, a onego mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna. Tu mamy takie piękne miejsce, do którego tak chętnie nawiązuję. Oni wszyscy przeżyli napełnienie mocą w dzień 50, tak? My wiemy, że ich przybyło w międzyczasie, ale oni na nowo potrzebowali tej mocy. I tu z tego tutaj widzimy, że napełnienie tą mocą to nie jest jednorazowo nalać i teraz się już cieszyć założonymi rękami. Nie. Słowo Boże mówi w liście do Efezjan, apostoł Paweł pisze, bądźcie napełniani. Przekład interlinearny, bo w naszym tłumaczeniu najczęściej jest napisane bądźcie pełni. A chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus zauważył, że moc z Niego wyszła. On potrzebował i tej mocy i On zwracał się do Ojca. A my potrzebujemy tej mocy i mamy się zwracać do Ojca, ale dla nas jest tak bardzo ważne, żebyśmy byli jednomyślni. A z tym to jest trochę problem. Tak? Jest problem, czy nie? Ten mówi tak, a dajmy sobie najlepiej spokój. Nie? A chciałbym powiedzieć, że jest ta jednomyślność. Ja tu już mówiłem w tym mniejszym gronie, ale tylko tak powiem taki przykład, to brat Czerniewski, kiedyś, to już było parę lat temu, w Bieszczadach modliliśmy się o takiego jednego brata, który był bardzo chory i on opowiadał takie przeżycie, nie na forum, ale w takim mniejszym gronie byliśmy i on opowiadał, jak kiedyś tam do niego, do zboru dzwoni jakiś tam kazak, to znaczy z Kazachstanu, taki, który był imigrantem do Stanów, że chce przyjść, żeby się modlić, bo on jest chory. No, chce przyjść, bo... A on mówi, wiesz, tutaj w Ameryce jest taki healing service, jak się to tam nazywa, gdzie się modlą tylko o uzdrowienie, no najpierw jest jeszcze składka pieniężna i tak dalej, bo tak to tam praktykują, nie? Ale chciałbym powiedzieć, on mówi, my nic takiego nie urządzamy, to szkoda ci przyjeżdżać. Ale ja bardzo chciałbym przyjechać. No i on tak się upierał, no jak chcesz, to przyjedź. Prawie 2000 mil przyjechał. Chciałbym powiedzieć, ten brat przyjechał, 32 lata, młody. No 32 lata to w pełni sił. On brązowy, no rak wątroby już w takim dalekim stadium zaawansowania. Ten garnitur wisiał na nim jak na, wprost na wieszaku. Żona mocno zaawansowanej ciąży i takie trzy schudki co roku. I wszyscy się trzymają. I oni wyszli na podium. Chciałbym powiedzieć, że ten pastor mówi, ja nie powiedziałem ani słowa. A podniósł się taki krzyk, taki płacz, taki lament. I to trwało ponad pół godziny. I nic się nie stało. Oni zeszli. Odjechali. Nie minęło tam jakoś około 5 miesięcy, 4 czy 5 miesięcy. Ten dzwoni, że chce przyjechać. No jak chcesz, to przyjedź, nie? Przyjeżdża, przystojny młodzieniec, no żona, bo to już to czwarte już było, nie? I teraz chudki. On mówi, on też nic nie powiedział, ale jak oni wyszli na stopień, to mówi, tak jak i było tam chyba 300 osób, podnieśli jednomyślnie głos. Dlaczego ja akurat taki przykład wybrałem? Tak ważne jest, żebyśmy byli jednomyślni. Jeśli my się chcemy modlić, oczekiwać czegoś od Pana, a jeden powie tak, a drugi nie, to my się rozejdźmy lepiej. My się rozejdźmy lepiej. Słowo Boże nas uczy jednomyślnie. Apostoł Paweł to wiele razy pisze w swoim słowie i chciałbym powiedzieć, że jednomyślność to jest działanie mocy Ducha Świętego, przekonuje każdego z nas. Każdego z nas. Ale tu chciałbym powiedzieć jedno. Żeby być jednomyślni, to nieraz jest lepiej, żeby nas było mniej, ale żebyśmy byli naprawdę jednomyślni, żeby nie był tam jakiś rezerwowy, który jest obserwatorem. No zobaczymy, jak będzie. Chciałbym powiedzieć, naprawdę ja tego doświadczyłem, nie? I tylko taki przykład, Robert zna, Wojtek też. W mojej rodzinie moja mama miała, no babcia najpierw umarła, ale moja mama, no pojawił się, no miała raka. I ja jak przyjeżdżałem z Wrocławia do domu, to zawsze nam, jak to się rozwija, jak to rośnie. Ja ile razy widziałem, jak mama lusterko i tak patrzy na to, nie? I już przeprowadziliśmy się z żoną do Cieszyna, już mieliśmy dzieci i jeden taki starszy brat przychodzi do mnie, mówi, Janku, ale to, co ma twoja mama, to jest rak. Uważaj. I poszedł, nie? Więc co? No poprosimy braci, żeby się modlili, nie? Taka była u nas praktyka i zaprosiłem, to była taka, no, trochę moja inicjatywa, zaprosiłem i przyszło kilku braci, a potem jeszcze, to było w poniedziałek, ale w niedzielę przyjechał jakiś taki brat z Czech, no starszy brat, taki, bardzo go lubiłem, ceniłem go, no i mówi, wiecie, temu bratu, bo takim starszym się u nas mówiło, wy, wiecie, mamy taką modlitwę, o mamy taki problem, jest, żebyście też przyszli, no on przyszedł. No i przyszedł i myśmy usiedli koło stołu i ja mówię, że poprosiłem was, dlatego moja mama wtedy jakoś nic nie mówiła. Mówi, ja prosiłem was, bo to, bo ja, to co moja mama ma, to jest ewidentne i tak dalej, nie? I ja chciałem prosić o modlitwę. A ten właśnie najstarszy wiekiem brat mówi, no toż pomodlić się możemy, ale to trzeba panu zostawić. I ja mu tak, no jako taki młody człowiek mówię mu, wiecie co, gdybym wiedział, że tak powiecie, to bym was tu nie prosił. On się bardzo obraził wtedy, nie, bo się żalił po tym w rodzinie, ale to mniejsza o to. Ale w każdym razie pomodliliśmy się, ale potem no, ten jeden brat musiał wyjechać, no, na autobus musiał iść, żona mu tam jakieś kanapki w kuchni zrobiła i mama wyszła, wyszliśmy we dwójkę z nim i on mówi, my się modlimy. A teraz, siostro, ty nie patrz na te skutki. Nie patrz na to, co tam było, tylko ty nie patrz na to, jak to wygląda. No posłuchajcie, mieć to na twarzy i codziennie się czesać, żeby się nie popatrzyć, to jest no, no niewyobrażalne, że to jest możliwe, nie? Chciałbym powiedzieć, że tydzień patrzyłem na mapę i nie, na mamę i nie spojrzałem na to, nie? Po tygodniu jakoś moja mama mówi, wiesz, ja nie wiem, jakoś tak przesunął i to spadło całe. Chciałbym, chyba jeszcze 15 lat albo więcej mama żyła. Nic się nie wróciło. Chciałbym powiedzieć, we dwójkęśmy byli właściwie z tym bratem, a wtedy tam nas było coś sześciu, tak? I dla mnie to taka nauka, ja nie osądzam tego brata. On tak myślał, no, no pomodlimy się, ale no, to trzeba panu zostawić. A tu mama jeszcze miała przed sobą życie i czy akurat musi umrzeć. Mieliśmy taką wiarę. Ja to podaję jako przykład, że lepiej o jednego mniej, ale żebyśmy byli jednomyślni. I jeśli chodzi o Wigglesworta, no myślę, że wszyscy trochę czytali jego wypowiedzi, to on tak mówi, jeśli komuś chcesz pomóc, chcesz do kogoś iść, czy jest chory, czy ma jakiś problem, to musisz mieć pierwsze miłość, współczucie, a trzecie wczuć się w jego sytuację, że to ty jesteś w tej sytuacji. Jak ci któregoś z tych trzech czynników brakuje, to w ogóle nie chodź. Posłuchajcie, on był dosyć taki, no, jak czytamy, on był dosyć taki, no, nieraz taki może i szorstki, nie taki delikatny, ale to był sługa Boży. Dla mnie to jest, jeśli my chcemy, żeby pomóc komuś, to my naprawdę musimy dać Duchowi Świętemu miejsce. On nas przekona. Pierwszy z owoców Ducha Świętego to jest miłość, prawda? A więc miłość to jest pierwsze współczucie, a potem jeszcze wczuć się w to położenie. A ja patrzę, że już jest 12. A wy tak słuchacie wszyscy 5 po 12, że może przerwiemy jeszcze coś na popołudnie.